Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, witamy w audycji Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Dzisiaj gościmy Joannę Marat, autorkę powieści, ale bardzo krótkiej powieści, która nosi tytuł Krótka historia naszego podwórka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótka historia naszego podwórka troszkę tak brzmi, jakbyśmy trochę zaściankowo rozmawiali, ale tutaj dotykane są problemy transformacji ustrojowej. Skąd taki pomysł?
Oczywiście z doświadczenia mojego przeżyłam okres transformacji i to, co było przed, i to, co jest teraz. I chciałam to w jakiś sposób podsumować, ale właśnie patrząc na tak zwanych zwykłych ludzi, nie chcę używać brzydkiego określenia normalsów, ale ludzi, którzy niczym specjalnym się nie wyróżniają, a poza tym, ponieważ całe życie mieszkam w mieście, w dużym mieście i chciałam pokazać taką specyficzną strukturę, taki ul, czyli blok, punktowiec. Chodziło mi, żeby pokazać tych ludzi ze sobą w dziwny sposób powiązany przez cienkie ścianki, te rury ciągle wymieniane, windy, to ich współbytowanie, taka rodzina mimowoli. Taki był mój zamysł, ale przede wszystkim chciałam pokazać, jak to się wszystko zaczęło w roku 80., a właściwie 81., kiedy zaczął się stan wojenny i ten okres smutku, takiego dramatu, utraty nadziei. Więc chciałam taką rzecz, rzeczywiście niewielką, skondensowaną napisać.
Czasami wręcz pół zdania ma znaczenie, bo odnosi się do jakiegoś wydarzenia, na przykład gdzieś jest wspomniane, a było to przed wypadkiem w Lesie Kabackim. Dla osób, które przeżyły lata 80., będą potrafiły sobie zwizualizować albo umieścić w czasie pewne wydarzenia. Ale wróćmy do tego blokowiska. Blokowisko to jest temat lat 80. Powiedziałabym nawet końcówki 70. Dopiero wtedy takie bloki zaczęły powstawać. Wcześniej były kamienice, troszkę inne te miejsca, w których mieszkali ludzie. Tutaj wybitnie umieściłaś akcję w blokowisku w takich latach siermiężnych 80. Rozumiem, że właśnie to miało być to spotkanie tych zwykłych ludzi, którzy nie mieli willi, tylko właśnie te takie małe M3 w takim punktowcu.
No rodzina, która jest jakby w centrum tej opowieści, mieszka w kawalerce, to znaczy no nie takiej już tragicznej kawalerce, natomiast pokój z kuchnią, ale jest ich w sumie czworo. Najpierw troje, potem jeszcze rodzi się dziecko i ci ludzie po prostu muszą to swoje życie pędzić bez żadnej intymności. A w dodatku właśnie przy tych cienkich ścianach, właściwie na widoku, żyjąc z sąsiadami, co ma czasami bardzo pozytywne skutki, bo niektórzy z tych sąsiadów mają coś ciekawego do powiedzenia, można się czegoś od nich nauczyć.
Nawet jeden z bohaterów robi doktorat.
I to z matematyki. A jednocześnie on jest takim jakby największym opozycjonistą w tym punktowcu, w którym nie brakuje milicjantów. Wyjaśniam dlaczego. To jest bardzo realistyczny obraz. Ja mieszkałam kiedyś na Muranowie i chodziłam do szkoły i pamiętam kolegów i koleżanki, których rodzice byli albo wojskowymi, albo właśnie pracowali w MSW.
Też kojarzę takie sytuacje, gdzie dziecko sąsiada chwaliło się, że tata ma pistolet na przykład w domu, czy broń ma w domu. Więc to są jak najbardziej, jak na lata 80. realia oddane, bo obok opozycjonisty w swetrze i z brodą, tak jak właśnie ten Jerzy się mieni w twojej książce, są właśnie te osoby, które gdzieś są przedstawicielami aparatu władzy. Ale są też takie zupełnie przeciętne osoby.
Są przedstawiciele różnych pokoleń, jest dozorczyni, papiernikowa, która komentuje wszystko i która właściwie scala tę kamienicę, wszystkim o wszystkim opowiadając, no plotkując, ale jednocześnie jest też jakimś dobrym duchem, bo w tych latach 80. oni stanowią pewną wspólnotę. Łączy ich to na przykład, że nie ma ciepłej wody, że rozkopane jest wokół domu i muszą chodzić po jakiejś kładce. Wszystkie te siermiężności, które niektórzy z nas jeszcze pamiętają, w jakimś sensie cementują tę społeczność. No i jest ta stara dozorczyni, która też ma jakąś kartę wojenną bardzo smutną. Nikt dokładnie nie wie jaką.
Myślę, że warto zwrócić uwagę, że opisujesz dzieciństwo. Ja jestem akurat takim rocznikiem, że rzeczywiście te lata 80. to jest mój okres dzieciństwa i ja siebie odnajdywałam w tych miniaturkach scen, które tam się pojawiają w tej książce. To była też taka wspólnota, wszyscy chodziliśmy do jednych klas i nawet to, jak w pewnym momencie zauważasz, że ja tej osoby nie znałam, bo chodziła do szkoły muzycznej, bo tak kiedyś było, nie wybierało się szkół, szło się po prostu tak, jak była rejonizacja.
Ta szkoła jakby funkcjonuje w tym świecie. Jest szkoła i jest kościół. I on też jest ważny. Tam są dwa kościoły, bo jeden jest parafialny, przesuwany tak zwany, kościół przy ówczesnej Alei Świerczewskiego, obecnie Solidarności właśnie. A drugi kościół to kościół świętego Augustyna, ten jeden jedyny, który ocalał na całym Muranowie.
Akcja nie dzieje się w Gdańsku, twoim ulubionym.
Nie dzieje się w Gdańsku, bo... To jest moje osobiste doświadczenie. Pamiętam te czasy z Warszawy. Myślę, że było jednak trochę inaczej. W Gdańsku była atmosfera gorąca już w roku 70. Niedawno czytałam autobiograficzną książkę Jarosława Kurskiego, gdzie on opowiada o podpalonym komitecie przez robotników. Więc takich wydarzeń w Warszawie nie było i takiej perspektywy nie było. To jest ta różnica. Chodziło mi właśnie o to, żeby to było bardziej tak zwyczajnie, normalnie i bez tych mocnych punktów, które wszyscy znamy. I też żeby pokazać pewną zaściankowość Warszawy w tym okresie, bo to w Gdańsku działy się ważne rzeczy, a w Warszawie, no cóż, no oczywiście Grzegorz Przemyk, tak. Tak, to co się działo, ksiądz Popiełuszko, to pamiętamy wszyscy. Ale pamiętamy też siermiężność i to MSW wszędzie.
Zgromadzenie właśnie tych ludzi w stolicy pokazuje takie zjawisko, że są to ludzie z różnych stron, którzy budowali tą Warszawę. Tutaj doświadczenie na Pomorzu jest troszkę inne, bo tutaj ci ludzie napłynęli, powiedzmy, po II wojnie światowej. A tu mam wrażenie, że jednak spotykają się bardzo różne osoby i to jest trochę taki przekrój Polski. Trójmiasto jednak, gdybyś umieściła akcję w Trójmieście, byłoby bardzo mocno nacechowane tymi wydarzeniami takimi solidarnościowymi, wolnościowymi, opozycyjnymi, a tu jednak pokazujesz taki przekrój prawdziwych lat 80., takiej równości, powiedziałabym, takiej zwykłości.
Tak, a jednocześnie zależało mi na miejscu i tym miejscem jest Muranów, który no, jest miejscem kaźni i dzielnicą całkowicie zrównaną z ziemią przez Niemców. Odbudowaną nie tylko na gruzach, ale i z gruzów. Chodzi o ten południowy Muranów, ten starszy, socrealistyczny przede wszystkim. To już jest troszkę dalej, to już są lata 60. ten blok. No i właśnie to już jest wejście w ten świat blokowisk, który po prostu płynie potem w latach 70. Zależało mi też na tym, żeby ci mieszkańcy, ci zwykli ludzie nie bardzo czytali historię, która jest tuż pod nimi. To znaczy oni czytają ją w ten sposób, że powinny tam być jakieś cenne rzeczy, jakieś złoto. Tak, bo tak rozumowali ludzie, którzy przybyli z całej Polski, powiedzmy, do Warszawy, żeby ją budować, żeby w niej żyć, żeby robić karierę. To jest ta nowa Warszawa, nie stara. I ci ludzie właśnie by nie bardzo rozumieli i chcieli poznawać historię, która jest tuż pod nimi.
Czy bardziej opierałaś się na pamięci lat 80., czy był to research? Czy dawałaś się ponieść tej takiej fali właśnie rozliczenia się z tymi latami 80., czy to było takie mocno wykalkulowane, żeby każdy fakt sprawdzić?
Research jest konieczny, bo się pewnych rzeczy nie pamięta, a poza researchem jest jeszcze oczywiście lektura. Właśnie, jeśli chodzi o lata 80., to bezpośrednio właściwie mogę powołać się na pracę Cezarego Łazarewicza o Grzegorzu Przemyku, która no, została sfilmowana, nagrodzona Nike i stanowiła oczywiście jedną z inspiracji, tym bardziej, że pamiętam ten czas w Warszawie, pamiętam tamten pogrzeb. Ale to wszystko, co było pod spodem, to jak to się rozgrywało, to już bardziej z literatury i właśnie jest wynikiem researchu. Tego nie ma w książce, ale bez tego po prostu nie byłoby tej właśnie mojej książki mini powieści.
W tej powieści myślę, że można śledzić twoją pisarską drogę. Oczywiście posiłkując się tym, co napisałaś wcześniej, bo widać twoją rękę i twój styl. ale bardzo dużo mi radości sprawiło to, że mogłam sobie przypominać te różne wydarzenia, które tak jakby mimochodem rzucasz. Na przykład przy wyborze imienia dla jednego z potomków, powiedzmy, tych ludzi, którzy mieszkają w tym punktowcu. Rzeczywiście moda na Karoliny, na Janów, na Pawłów, na Lechów była. Taka mała rzecz, a właśnie przypomniała mi, że rzeczywiście to było w tej warstwie takiej ówczesnych lat.
Tak, tak oczywiście. Ja pamiętam na moim podwórku bliźniaków. Jeden się nazywał Jacek na cześć Kuronia, a drugi Lech na cześć Wałęsy. Także Jacek i Lech i dumny tata. Z wąsami oczywiście.
No właśnie, bo te wąsy to były taki trochę wyznacznik opozycyjności.
Po prostu zdumiewający wyznacznik, a jednocześnie wyznacznik nawiązujący do polskiej tradycji. W tej chwili noszenie wąsów chyba jest niezbyt modne.
Chociaż bym się nie zgodziła, ale, bo widzę, że dużo
ale brody wracają właśnie, a wraz z brodami wąsy, ale wąsy solo to jednak jest pewna rzadkość nadal, albo też, no nie chcę powiedzieć, że one trochę stygmatyzują klasowo, ale też często te wąsy to są wąsy pana starszego hydraulika, pana na emeryturze. Poza tym są wąsy i wąsy. No wąsy na Wałęsę były specyficznie narysowane i właściwie jeżeli widziało się wtedy mężczyzn z takimi wąsami, to wiadomo było, że to jest ktoś z Solidarności, ktoś z tych 10 milionów.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk to także wspólne czytanie fragmentów powieści, więc bardzo poprosiłabym o przeczytanie przez ciebie jako autorkę fragmentu krótkiej historii naszego podwórka.
W niedzielne poranki coraz częściej zostawał w łóżku. Matka się wściekała, ale nic nie mogła na to poradzić. Odwracał się plecami do nas i nie odpowiadał na pytania. Nawet na obiad nie chciał wstać. Mówił, że nie jest głodny. Z niejedzenia chudł, jego skóra stawała się coraz ciemniejsza, a oczy coraz bardziej czarne. Wszyscy czekaliśmy na rozwiązanie, które nie nadchodziło. Wody odeszły jej w nocy. Dyspozytor nie chciał wysłać karetki. Mały urodził się podduszony, niebiesko-fioletowy. Ojciec chciał, żeby dostał na chrzcie Lech, na cześć Wałęsy, ale matka się nie zgodziła. Ty mi dziecka do polityki nie mieszaj. Nie pasowało jej żadne z imion, które proponował ojciec. Ani Józef, ani Karol, ani nawet Jan Paweł. Wszystko dla niej trąciło polityką. Tą okropną Solidarnością, przez którą tak źle się teraz działo w Polsce i w naszej rodzinie też. Piotruś, bo takie imię otrzymał na chrzcie mój braciszek, nie spał w dzień, nie spał też nocą. Trzeba go było cały czas nosić. Robiłyśmy to na zmianę, matka i ja. Ojciec nie miał siły. Któregoś dnia zgolił wąsy i przestał się do nas odzywać.
Ciekawy fragment wybrałaś, żeby przeczytać, bo to podsumowuje nieco naszą rozmowę i pokazuje, jak w pigułce tą powieść. Rzeczywiście taka atmosfera panowała.
Zabitej nadziei. To jest tak. O tym. Najbardziej mi zależało właśnie na tej postaci ojca wrażliwego, nastawionego patriotycznie.
Który czyta odpowiednie
delikatnego
książki.
Delikatnego mężczyzny, który jest człowiekiem powiedzmy prostym, ale jednocześnie chłonącym literaturę historyczną i bardzo patriotycznym. I dla którego no, to jest zabita nadzieja. Stan wojenny to jest dla niego po prostu jego katastrofa życiowa.
No, wcześniej zaangażował się w Solidarność,
tak.
Nawet był wiceprzewodniczącym.
Zakładowej komisji, tak. Właśnie, zależało mi na takich ludziach, na tych wiceprzewodniczących albo zwykłych członkach Solidarności i na tym, że ta nadzieja po prostu w jednej chwili upadła. A wszystko to, co nastąpiło później, już miało inny smak. Nie miało tej świeżości, tych wąsów.
No pojawia się nawet emigracja i ten wspomniany doktor matematyki, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to też jest rys lat 80., gdzie ludzie szukali lepszego życia po prostu.
Tak.
I tej nadziei.
Emigrowali wszyscy. Także ludzie bardzo wykształceni i właśnie z takim cenzusem, można powiedzieć, uciekali, żeby znaleźć lepsze życie.
Ten tekst kojarzy mi się z twoją wcześniejszą książką, z książką 11 tysięcy dziewic, która jest osadzona akurat w Trójmieście. A dlatego, że fragment tamtej książki ukazał się w konkursie i rzeczywiście gdzieś zmobilizował ciebie do napisania większego formatu. Tamten konkurs był organizowany przez Wojewódzką Miejską Bibliotekę Publiczną i miał pobudzić tutaj pisarzy z Trójmiasta, żeby gdańskie wątki umieszczali. Ale ta powieść ukazała się także, bo jest laureatką konkursu.
Tak, ta powieść ukazała się i właściwie została napisana, ponieważ został ogłoszony konkurs i uznałam to za wyzwanie, ponieważ przez wiele lat myślałam o opowieści o latach 80. i jakoś nie mogłam tego złożyć. Konkurs trwał 2 lata, więc miałam czas, żeby pisać. Usiadłam i bardzo szybko po prostu napisałam ten tekst, nie czując potrzeby rozbudowywania tego. Po prostu chciałam zawrzeć jakby swoje, to co pamiętam. To jak
taką
widzę
esencję.
To także z dzisiejszej perspektywy. Ten okres bardzo trudny, a jednocześnie zawierający w sobie jakiś taki ogromny ładunek na przyszłość. No w końcu to Solidarność zmieniła Europę środkowo-wschodnią i wschodnią.
Czy ta książka trafi do szerszego obiegu? Trzymam ją w ręku oczywiście. To jest w ramach serii Pokolenie Solidarności, powieść wydana przez Instytut Literatury, ale czy to gdzieś się ukaże w takim szerszym kontekście?
To znaczy, to nie jest rzecz komercyjna, więc zapewne do empików nie trafi, ale jest w sprzedaży, można zamawiać w internecie, w księgarniach internetowych. I oczywiście, jeżeli ktoś chce przeczytać, bardzo zachęcam, zwłaszcza jeżeli chce skonfrontować swoje spojrzenie na lata 80. bo no, jest to rzecz, sama okładka, przyznam, że bardzo mi się podoba, bo odzwierciedla tamten czas i nie ma na niej kolorowej twarzy pięknej kobiety.
Tylko jest blok,
bo jest to powieść o zbiorowości, a nie o jednej kobiecie albo kilku kobietach, jak w przypadku 11 tysięcy dziewic, do których chętnie wracam, wspominam, bo to jest z kolei mój gdański rozdział. I nadal czuję potrzebę wypowiedzi właśnie i pisania o Gdańsku, który jest dla mnie no, szalenie inspirujący. I ten współczesny, który się tak zmienia, i ten dawniejszy, opisany przez wielkich pisarzy gdańskich, których nie będę wymieniać, bo wszyscy ich znamy, od Gintera Grasa poczynając. Więc Gdańsk rzeczywiście jest bardzo ciekawie osadzony w literaturze współczesnej, ale to nie znaczy, że nie można swojego spojrzenia gdzieś tam umieszczać, więc mam ochotę na pospacerować gdzieś po Wrzeszczu, Strzyża i zrobić dokumentację do następnej książki gdańskiej.
Strzyża, czyli miejsce, gdzie Paweł Hille mieszkał.
Tak. I które fantastycznie opisał. Tę atmosferę jeszcze raz chciałabym. Myślę o takim spacerze, tylko te śniegi muszą zejść, bo jest trudno, ślisko. A poza tym to jest też kwestia światła. Mamy bardzo mało światła w Gdańsku zimą. To jest specyfika. Powiem tak, w Warszawie jednak jest trochę jaśniej. Już nie mówiąc o południu Polski. Gdańsk jest chyba jednym z takich najciemniejszych miejsc zimą. A wiosną rozkwita i czekam na marzec, kwiecień, maj. I wtedy będę spacerować po Wrzeszczu.
I inspirować się do kolejnej powieści.
Tak, gdański.
Dzisiaj gościem audycji Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk była Joanna Marat, autorka opublikowanej właśnie powieści, mikropowieści, Krótka historia naszego podwórka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, realizacja Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.